Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Państwa w studio, witam naszego gościa, pan minister energii, pan Krzysztof Tchórzewski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Panie ministrze, temat bardzo ważny, bo energetyka w Polsce, sprawy związane z energią, gazem, bezpieczeństwem energetycznym. To jedne z ważniejszych tematów, które tak naprawdę nas dotyczą, począwszy od tej skali makro, jak i też skali mikro, czyli poszczególnych gospodarstw domowych i tak naprawdę każdego z nas. O to bezpieczeństwo energetyczne jako Polska musimy się troszczyć. Jednym z takich elementów jest dywersyfikacja, czyli nie jesteśmy narażeni na to, że ktoś jest monopolistą, ktoś nam dyktuje, że mamy tylko jedną słuszną opcję, ale możemy mieć wybór, a nawet jak rząd Zjednoczonej Prawicy zapowiada stawać się takim hubem, z którego energia będzie rozchodziła się do innych krajów. Więc może zacznijmy od tej dywersyfikacji energii i gazu.
No, na początek, jakby się witając się z naszymi widzami, to chcę podkreślić, że mój resort jest bardzo trudny, bo odpowiadam za to wszystko, co jest codziennością życia i gospodarczego, i naszego prywatnego. Mamy, żarówki się świecą, prąd jest. No, odpowiadam za to, żeby był. Rozpalamy kuchenkę gazową, chcemy coś przygrzać. Gaz jest, odpowiadam za to, żeby ten gaz był. Podjeżdżamy, chcemy zatankować. Odpowiadam za to, żeby paliwo było. Chcemy, żeby napalić w kuchni gdzieś tam. Odpowiadam za to, żeby był węgiel i nawet dla elektrowni, czy inne źródła zasilania. Więc tak naprawdę te media wszystkie, które decydują o tym, że radzimy sobie gospodarczo i możemy żyć coraz bardziej komfortowo, w jakimś zakresie zależy od pracy zespołów, które nadzoruje. I tutaj też jest niezwykle ważna sprawa, to nasze bezpieczeństwo energetyczne. To bezpieczeństwo energetyczne to jest właśnie taki, no, ten nerw naszego działania. I w gazie cały czas jesteśmy nadal narażeni na to, że nasz potężny sąsiad zdenerwuje się za cokolwiek i powie na przykład, że ma uszkodzenie. Powie, że jakieś zanieczyszczenia powstały. Przecież my nie mamy żadnej możliwości nawet sprawdzenia, czy prawda, czy nie. Nie możemy tego gazu nie dostawać. Stąd to ta nasza walka o to bezpieczeństwo, która podjęta była w 2007 roku z inicjatywy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego odnośnie gazoportu. Że proszę bardzo, mamy pewien problem, spróbujmy go jakoś rozwiązać. I w tej dziedzinie też chciałbym zaznaczyć, że nie zawsze możemy patrzeć na koszty. Czasami to nasze bezpieczeństwo jest ważniejsze od doraźności, że dzisiaj może się okazać, że coś jest tańsze, bo mamy je na co dzień, ale możemy go nie mieć jutro, więc też trzeba patrzeć, że czasami te inwestycje muszą być podejmowane nawet droższe, ale ze względu na bezpieczeństwo bardzo ważne.
Czyli czasem taka potencjalna opcja tego, że będziemy choćby mieli to, co nazywamy dywersyfikacją, czyli wiele źródeł, wiele możliwości, ona dzisiaj może wydawać się droższa, ale jest konieczna na wszelki wypadek.
Ona jest konieczna, bezwzględnie konieczna, tak bym to określił, bo wtedy możemy się pewnie czuć. Możemy powiedzieć tak, że nikt nas nie będzie szantażował, nikt nas nie będzie straszył, że my będziemy mogli po prostu normalnie funkcjonować. Może czasem troszeczkę drożej, ale w perspektywie długoterminowej okazuje się, że taniej. Zawsze okazuje się, że taniej. I teraz, jeżeli popatrzymy na gazoport, ta inicjatywa z 2007 roku, no gazoport wreszcie został skończony. Mieliśmy przyjemność go rozpoczynać i budowa przez naszych poprzedników co najmniej 2-3 lata trwała za długo, ale został wybudowany i mieliśmy możliwość go uruchomić powtórnie z woli Polaków, obejmując władzę w Polsce. 5 miliardów metrów sześciennych gazu to jest możliwość przepustowa w tej chwili gazoportu, ale podjęliśmy decyzję już przed ponad rokiem, że rozbudowujemy o połowę, bo taka możliwość tam została stworzona, więc będziemy mieli 7,5. Przypomnę, że Polacy zużywają zależności od roku, no, w przedziale między 15 a 16 nawet miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Czyli jeżeli mówimy o samym gazoporcie, to znaczy, że on już blisko połowę jest w stanie nam dostarczyć tego gazu. Dodamy i to, że te 4 miliardy metrów sześciennych gazu wydobywamy w Polsce. To jest nasze rodzinne wydobycie, polskie wydobycie. A więc już mamy więcej niż połowę. Zadbaliśmy teraz bardzo mocno o to, żeby mieć zapasy. Te zapasy też są niezwykle ważne i one też nam zapewniają, powiedzmy, do 100 dni możliwości funkcjonowania. Jak rozłożymy te możliwości, które mamy już z tytułu wydobywania w Polsce i możliwości gazoportu, to my już, może ograniczając zużycie, ale jesteśmy w stanie do roku prawie przefunkcjonować. Czyli można w tym czasie sobie z problemami poradzić. Także już jesteśmy troszeczkę zaopatrzeni. Ale nasz rozwój gospodarczy, dynamiczny, oczekiwania społeczeństwa, budowy sieci gazowej, dostarczania do każdej wioski gazu, no, są ambitne, ale musimy patrzeć na to, że słusznie ambitne. Więc państwo musi zadbać o to, żeby ta sieć gazowa się rozwijała. I chcemy nadać tej rozbudowie duży dynamizm. Dzisiaj mamy 58% powierzchni kraju z dostępnością do gazu. Myślę, że w najbliższej perspektywie, przynajmniej tej perspektywie, która obejmuje nasze rządy, to powinniśmy dojść do gdzieś 61% terytorium kraju. To też mało, bo mamy sytuację taką, że duże skupiska ludzi mają gaz. No bo się opłaci linię gazową budować. Mniejsze, rzadsze zaludnienie, a więc wschodnia Polska, północna Polska ma większe problemy z tym, bo rzadsze zaludnienie powoduje, że te budowa sieci droga, dochody ze sprzedaży gazu mniejsze. Jeżeli nie ma uprzemysłowienia, to jeszcze bardziej. Więc musimy myśleć, jak dostarczyć ten gaz do wszystkich innych obywateli i będziemy do tego konsekwentnie dążyli. Ten, że tak powiem, środek cywilizacyjny, wygody życia człowieka, bo on dostarcza jednak duży element wygody, zarówno w zakresie ogrzewania, jak i codziennego życia, związanego także z redukcją emisji, jeśli chodzi o opał, to musimy to bezpieczeństwo mieć. To decyzja, że będziemy budowali Baltic Pipe, czyli gazociąg, który poprzez Danię, przechodzimy w poprzek Danię i podłączamy się pod gazociąg, który idzie z Norwegii do Holandii, do Europy. I z tego gazociągu będziemy norweski gaz, w znacznej części także swój, mogli dostarczać, dlatego że Polska jest właścicielem sporych udziałów w różnych złożach w Norwegii i około miliarda metrów sześciennych gazu wydobywanego w Norwegii jest już gazem polskim. A więc to też jest ten aspekt także i cenowy niezwykle ważny.
A ile przez ten Baltic Pipe płynęło
do tego gazu? Ten Baltic Pipe będzie przygotowany do przesyłu 10 miliardów metrów sześciennych, co nam daje sporo nadwyżkę nad naszymi potrzebami, jeżeli byśmy powiedzieli, że w całości zapełniony. Stąd rozpoczynamy budowę sieci gazowej, żeby móc dostarczać gaz do naszych sąsiadów. Już dwukrotnie PGNiG ratował Ukrainę dostawami gazu z Polski, nawet obecnie. A więc tutaj są sytuacje takie, że zarówno na południe, szczególnie chodzi o południowe kraje, są tym zainteresowane, możemy ten gaz dostarczać i stąd ta mowa o tym, że mamy szansę, jeżeli dobrze nam ta inwestycja pójdzie i wybudujemy także ten szkieletową, pełną strukturę rozprowadzania dużych ilości gazu po całej Polsce, to także będziemy mogli nie tylko awaryjne, nie, ale także w pełni dostarczać ten gaz do naszych sąsiadów.
Czyli mamy w tej chwili, no łącznie z rosyjskim kierunkiem, to mamy tak, gazoport, mamy
swoje źródła,
gazoport do 7,5 miliarda, w tej chwili jest 5, ale...
Już jest gaz dostarczany ze Stanów Zjednoczonych, rozładowywany i wpuszczany do naszej sieci.
4 z naszych źródeł, do tego dochodzą zapasy na około 100 dni, które mamy.
No to jest awaria. Ich na co dzień nie używamy.
Nie używamy, ale też w domyśle Baltic Pipe 10 miliardów kolejne, a do 16 tak mniej więcej wykorzystujemy.
Potrzeby polskie. No, jak będzie dobrze, będziemy nasze ambicje realizowali,
to
jesteśmy w stanie dojść do 18, 19, ale to na przestrzeni przyszłych lat.
A ten Baltic Pipe, to kiedy możemy się spodziewać, że ten gaz już popłynie?
No, jest to cel ambitny. Realizujemy go. Współpracujemy z Duńczykami, którzy stawiają nam dosyć twarde warunki, ale myślę, że właśnie w roku zakończenia kontraktu z Rosją ten gaz popłynie z Norwegii do Polski.
Czyli to będzie rok 2022.
Tak, to jest ten rok właśnie obowiązywania obecnego kontraktu, z tym, że umowa wymaga, żebyśmy w 2019 roku, czyli w przyszłym, zdecydowali. Albo podejmujemy negocjacje odnośnie dostaw po 2022, albo też mówimy, że 2022 rok jest ostatnim rokiem tego kontraktu. Albo też mówimy, że będziemy pobierali, ale znacznie mniej. To wszystko będzie zależało od decyzji, jak będziemy traktowali naszą dywersyfikację. Ale zasadniczo jesteśmy nastawieni na to, żeby maksymalnie obciążać gazociąg duński, norweski, o tak powiem, Baltic Pipe. Chodzi o to, że tam i tak będziemy musieli opłatę przesyłową pełno płacić. Więc z tego tytułu już sama koszt gazu w tym momencie powoduje, że ta cena, im mniej byśmy brali z kierunku norweskiego, tym ten gaz byłby droższy, jeżeli weźmiemy opłatę za przesyłową.
Ja rozumiem,
przez terytorium Danii musimy zapłacić opłatę przesyłową.
Rozumiem, że ta decyzja dotycząca ewentualnych negocjacji czy przed wygaśnięciem tej umowy w 2022 roku, no bo takie jak słyszę są warunki, nie jest jeszcze podjęta.
No, my po prostu teraz przygotowujemy się, ćwiczymy różne warianty. No i nawet jak się pokazują jakieś nam cele i założenia, jak i co powinniśmy robić, to na ten strategicznie, w tym czasie, no, traktujemy to jako sprawę stanowiącą pewien form wiadomości niejawnej.
A ta cena gazu przez gazoport i Baltic Pipe, gdyby ją chcieć tak porównać, to jak to wygląda?
My jesteśmy w reżimie cenowym, który jest w tej chwili, jeśli chodzi o Rosję, niedookreślony. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że z Norwegii Zachód też bierze dużo gazu i bierze z Rosji, i że jednak na Polsce wymuszono wyższe ceny gazu niż na Niemczech, do których bezpośrednio wchodzi gazociąg jamalski, no to i to znacznie wyższe. Więc w tym przypadku możemy powiedzieć tak, że nie spodziewam się, żeby ten kierunek dostarczył nam gaz droższy. Tym bardziej, że już wiemy na pewno, że więcej niż 10% będzie to gazu naszego. Więc w tym przypadku nie przypuszczam, że może być coś złego dla nas wszystkich, jeśli chodzi o ceny gazu. Natomiast no, daje to nam duże bezpieczeństwo i to możliwość rozmowy nawet o hubie gazowym, czyli o tym miejscu, które będzie sprzedawało gaz innym. A więc to jest ta perspektywa, która będzie naszym dużym sukcesem gospodarczym. A dzisiaj można powiedzieć w 90%, że nam się to uda. Może tak nieskromnie to mówię, ale tak to jest.
Mamy za sobą szczyt NATO, w którym uczestniczył pan prezydent Trump. Tam obrywało się nieco Niemcom. Powiedział pan prezydent, że Niemcy są uzależnione od Rosji w kwestii tych surowców, które z Rosji ściągają, że Polska właśnie nie chce być uzależniona, stąd ta dywersyfikacja. No wiadomo, że tu jest interes amerykański, no bo przez gazoport idzie przecież z Ameryki surowiec. Więc...
Ale w związku z tym mamy wspólny interes.
Ale w związku z tym jest wspólny interes. Natomiast w Helsinkach już pan prezydent mniej mówił o Rosji jako zagrożeniu, bardziej jako o konkurencie, z którym Stany Zjednoczone chcą konkurować. Więc jak pan jako minister energii ocenia te, no takie, powiedziałbym, nie do końca spójne może, przynajmniej w takim powszechnym odbiorze, stanowiska pana prezydenta z Brukseli i z Helsinek?
Starałem się w momencie, kiedy był kandydatem na prezydenta, trochę przyjrzeć jego wcześniejszej działalności gospodarczej, w której upadał, podrywał się, zawsze działał niekonwencjonalnie, zawsze starał się być trudno przewidywalny. I właściwie to było jedno z przyczyn jego sukcesów gospodarczych. Dzisiaj też widać wyraźnie, że dla swoich partnerów do rozmów wywołuje ich bardzo dużą czujność, bo dyplomatycznie przygotowane poprzez odpowiednie służby dyplomatyczne zakresy rozmów są przez niego często przekraczane, co stawia w trudnej sytuacji innych partnerów rozmów, którzy nie mają takich uprawnień jak on, bo prezydent Stanów Zjednoczonych ma duże uprawnienia osobiste do decydowania w różnych sprawach. W przypadku krajów demokracji pełnej parlamentarnej, do których się i Polska zalicza, tutaj są do negocjacji, do rozmów wiążące instrukcje, gdzie wcześniej z partnerami są przygotowywane rozmowy i de facto te rozmowy są troszeczkę często pewnym teatrem nawet, gdyż ich finisz jest wcześniej, trochę od kuchni mówię tej dyplomacji, ale jest wcześniej przewidywalny, stąd bardzo trudno się rozmawia partnerom europejskim, nawet Rosji, z prezydentem Trumpem. I tutaj ja takiej wagi do jego jednorazowych oświadczeń dużych nie przykładam. Natomiast samo oświadczenie, że Stany Zjednoczone będą konkurowały z rosyjskim gazem, świadczy o tym, że ten gaz nie będzie drogi. To oświadczenie nam w zupełności wystarcza. Natomiast rzeczywiście my w tej chwili bardzo mocno z Nord Stream 2 walczymy, z gazociągiem Nord Stream 2, właśnie, bo to jest gazociąg może nie tyle istotny ze względów naszych narodowych, polskich, też ważny, bo wprowadzi duże zakłócenia, jeśli chodzi o przesył gazu. Natomiast jest niezwykle ważny ze względu na nasze bezpieczeństwo narodowe. Dlatego, że Rosjanie zatrzymali się na Donbasie, dlatego, że brygady samoobrony, brygady tych oddziałów młodzieżowych, które poderwały się do obrony Ukrainy, no zapowiedziały, że jeżeli Rosjanie się dalej przesuną, to wysadzą ten gazociąg. A więc dla Rosji byłby to duży kłopot, bo to są, no, to jest gazociąg o obciążeniu 4 razy większym niż jamalski gazociąg polski. A więc to jest jedno z głównych źródeł zasilania Europy w gaz. I jeżeli nie ma jeszcze Nord Stream 2, więc Rosja by nie była w stanie wywiązać się z zobowiązań. I teraz, jeśli Nord Stream 2 zostanie uruchomiony, to Rosjanie bez problemu będą mogli wyłączyć całkowicie gazociąg ukraiński. A co to znaczy? To znaczy, że olbrzymi szantaż gospodarczy na Ukrainę z jednej strony, ale także i polityczny. Nieprzewidywalność przyszłości, więc ta walka z budową gazociągu Nord Stream 2 jest to walka nie tylko z punktu widzenia gazu, ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. Jednak wolna Ukraina jest zarówno dla państw bałtyckich, jak i Polski niezwykle ważna. A przecież wszystkie umowy, jak widać, są nieistotne. Nieistotne były przed II wojną światową i dzisiaj są nieistotne, bo Stany Zjednoczone i Rosja podpisały bezpieczeństwo terytorialne Ukrainy, jeśli w 90-tych latach, jeśli zlikwidują broń jądrową. I co z tego, że podpisały? Zlikwidowała Ukraina broń jądrową i straciła Krym, i straciła Donbas. Czyli ich oświadczenia się okazały tylko papierem, który można na makulaturę wyrzucić. to ta decyzja, która wtedy została podjęta, z taką pompą ogłoszona, że Ukraina jest bezpiecznym krajem, bo Rosja rezygnuje z jakichkolwiek roszczeń terytorialnych, Stany Zjednoczone gwarantują, że nienaruszalność terytorialną Ukrainy i co? I na ten, o tym już nikt nie mówi, o tym kontrakcie, o tej decyzji, o tym zagwarantowaniu bezpieczeństwa. Dzisiaj się negocjuje, jakie terytorium ma pozostać. Może być im zabrane lub nie. A jak dalej pójdą, to co się stanie? Coś więcej się stanie? No i to są te problemy. Ten gazociąg jest naszym dużym bezpieczeństwem. Bezpieczeństwem także politycznym. I my nie powinniśmy tego, nie bagatelizujemy tego jako Polska. My bardzo mocno pracujemy nad tym. Jest koalicja państw, że chcemy zmiany dyrektywy unijnej. Że każdy gazociąg, który będzie wchodził na terytorium Unii, musi podlegać prawu unijnemu. No i mamy wsparcie pełne 10 państw i wsparcie na zasadzie takiej, że nie są przeciw nam, nie będą głosowali przeciwko nam, następnych 4, a może już 5. Główny trzon, zarówno Niemcy, jak i Austria, czy Holandia, państwa są przeciwne właśnie temu. Czyli jak widać, no, to powstaje trochę sojusz ponad Unię Europejską i sojusz z Rosjanami ponad, nawet ponad NATO. Te rzeczy, no, nie możemy o nich nie mówić, jeżeli nie podejmuje się tego tematu i my stawiamy wniosek, już ta dyrektywa, te państwa zgłosiły, żeby ta dyrektywa była rozpatrywana, ale w swój kalendarz, w swojej pracy prezydencja austriacka nie chciała wziąć zmiany tej dyrektywy. A więc mamy tutaj duży taki pewien wewnętrzny pad. Widać, że nie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o przyszłość. Dlatego musimy zdecydowanie działać. Stąd wsparcie Stanów Zjednoczonych w tej dziedzinie jest niezwykle ważne. My o to będziemy bardzo mocno zabiegali i walczyli. I wiem, że ze swoich doświadczeń związanych z tym, że moi poprzednicy twierdzili, że notyfikacji, czyli zgody na pomoc publiczną dla restrukturyzacji węgla kamiennego nie da się w Unii osiągnąć. Tam jest dekarbonizacja. Długie rozmowy, pokazanie, do czego Polska dąży, pokazanie, z jakiego pułapu startowała i dlaczego mieliśmy takie właśnie zobowiązania, dlaczego nas Rosja krótko trzymała, bo prawie do 60 roku w Polsce walczyli żołnierze wyklęci, to wskazywało na to, że my, no, mamy całkiem inne uwarunkowania. I Unia to zrozumiała.
No właśnie, wspomina Pan o węglu, jak ta sytuacja wygląda związana z tym surowcem, który w Polsce mamy. No tutaj przychodzi na myśl oczywiście Krupiński, przychodzi na myśl Jastrzębska Spółka Węglowa od razu.
Import z Rosji.
Tak, import z Rosji. No i w tym kontekście także o ograniczeniu dwutlenku węgla COP24, który przed nami, czy innowacje też pozwolą górnictwu sprostać tym zmianom klimatycznym?
W 2015 roku, kiedy zapadła decyzja Prawa i Sprawiedliwości, że będzie Ministerstwo Energii i dostałem misję zorganizowania tego ministerstwa, zetknąłem się z jednym potężnym problemem. Wydobyciem węgla chwilowo przerastającym potrzeby, ale sztucznie zawyżanym, co było podstawą do zbijania jego cen w dół, do dużych prowizji pośredników i do zahamowania całkowitego inwestycji w nowe ściany wydobywcze. Czyli widać było, że najbardziej trudne kopalnie w takiej sytuacji nie będą w stanie stanąć na nogi. Te, które mają perspektywę przed sobą dłuższego wydobycia, będzie łatwiej i będzie można je troszeczkę zrestrukturyzować i doprowadzić do tego, żeby im wydobycie wzrastało. Ale uruchomienie nowych ścian wydobywczych, jeżeli są na to środki finansowe, to jedna taka ściana wydobywcza to jest okres pracy często i do 2 lat. Tymczasem z punktu widzenia rezerwy, bo wydobywa się węgiel na ścianie wydobywczej, i ona jest zbierana przez kombajn. Z drugiej strony szykuje się nową ścianę wydobywczą. Trzeba do tej nowej ściany wydobywczej zrobić chodniki, zrobić całą linię dowozu, przywozu, przygotować dobry sposób do pracy kombajnów wydobywczych. No cała formuła uzbrojenia tego miejsca, gdzie ma być nowe wydobycie, jest kosztowna. To już się liczy nawet w setkach milionów złotych, natomiast i długotrwała. Tymczasem wykorzystywano już przygotowane ściany wydobywcze, wykorzystywano te ściany wydobywcze z rezerwy, co powodowało, że nie były wydawane środki na przygotowanie nowych ścian wydobywczych i powodowało, że można było mówić, że jest węgiel tani, węgiel się taniej wydobywa. Tymczasem to, co setki milionów złotych kosztuje, czyli inwestycje w górnictwo, one nie były robione. I teraz znalazłem się przed bardzo trudnym wyzwaniem. Z jednej strony spółki węglowe na skraju upadłości, tak naprawdę już w upadłości, patrząc na wielkość zadłużenia, najważniejsza spółka polska, bo nie tylko chodzi o węgiel energetyczny czy węgiel gruby do opalania domów, ale mieszkań, ale także węgiel koksowy, a więc produkcja stali w Polsce, to było zagrożone upadłością i przejęciem. Jastrzębska spółka węglowa na giełdzie była wyceniana poniżej miliarda złotych, gdy wcześniej była wyceniana 5, 6, 7 miliardów złotych. A więc można było za niewielkie pieniądze ją wykupić, włożyć pieniądze w restrukturyzację. Jednocześnie była zadłużona, nie mogła obsługiwać bieżących płatności. Banki zagraniczne żądały wyprzedaży mienia i tak naprawdę upadłości. Walczyliśmy bardzo mocno o restrukturyzację, bo widać było, że tę spółkę można uratować. I banki zagraniczne nie godziły się w ogóle na restrukturyzację. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o restrukturyzacji, no to w pierwszym rzędzie postanowiono warunek: sprzedaż mienia niebędącego kopalinami, a więc koksowni, co są niezwykle ważne w ciągu technologicznym produkcji stali. Sprzedaż źródeł ciepła, no bogata spółka jastrzębska kiedyś stała się właścicielem wielu ciepłowni, elektrociepłowni na Śląsku. To należy sprzedać wszystko. No i dwa, kopalnia Krupiński. Tutaj ze strony właśnie instytucji finansowych warunek był bezwzględny. To restrukturyzacja, która miała się zakończyć w marcu 2016 roku, została przedłużona do czerwca, potem do końca lipca, ponieważ to była walka o to, żeby te skutki negatywne tej restrukturyzacji były maksymalnie zmniejszone. No i rzeczywiście, jakie mieliśmy my argumenty, jeśli chodzi o ratowanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej? Krupińskiego zamknąć, bo prawie 1,5 miliarda złotych w ciągu ostatnich 10 lat włożonych w inwestycje i z tych 10 lat 960 milionów straty. Corocznie właściwie strata. Jeżeli te inwestycje, które były wtedy robione, nie spowodowały, żeby ta kopalnia stanęła na nogi, no to co można było powiedzieć? To jest jedna sprawa. Druga, no, że ocenionych zostało, że to już specjalna kontrola wykazała, że blisko 100 milionów złotych zostało wydane na przygotowanie tej kopalni do tego, żeby obsługiwać obcych. Tak skrótem myślowym powiem. I to dochodzenie jest w rękach prokuratury i to nie drobna suma. To nie 1,2 milion robi wrażenie, bo to są duże pieniądze. Tutaj jest w granicach no, ponad 90 milionów złotych. Środki finansowe wydane na to, żeby przygotowywać kopalnię do tego, żeby obsłużyć obcą przygotowaną kopalnię, która nie miałaby, nie budowałaby swoich szybów, nie ponosiłaby pieniędzy na nakłady inwestycyjne. To są też, ale mimo tych 100 milionów, nawet jeżeli one by nie były zdefraudowane, nie spowodowałyby strat w skarbie państwa, to i to by wraz pokazywało, żeby była strata nie 960 milionów, a 860 milionów. Nie mieliśmy żadnych argumentów logicznych co do tego, że ta kopalnia może być uratowana. I w takich sytuacji no, pojawiają się jakieś inicjatywy, żeby to kopalnię ratować. No, one mi po prostu ciągle przywołują na myśl to, że ona była przygotowana do tego, żeby pracowała dla innych, nie dla nas. No i znaczna część tego koksowego złoża po tej kopalni została przejęta w koncesji badawczej przez Jastrzębską Spółkę Węglową. No i jestem przekonany, że Jastrzębska Spółka podoła i ten węgiel, który koksowy, który tam jest, wydobędzie. I tak mogę się do tego odnieść w pełni logicznie. Czy ta decyzja była bardzo trudna, bo my musieliśmy załogę Krupińskiego przekonać i z nią się rozmówić. I załoga Krupińskiego zdecydowała także, że to jest dobre rozwiązanie. Pracownicy, którzy mieli mniej niż 4 lata do emerytury, przeszli na specjalne urlopy, na które z budżetu zostały skierowane pieniądze i na które Unia Europejska się zgodziła. A więc na tak zwane urlopy górnicze, gdzie uzyskiwali 70% świadczenia, a więc i mogli pracować, aby nie w górnictwie. Poprawiający się rynek pracy spowodował i dwa, że jednak te choroby, które występują w górnictwie, choroby związane z zawodem, no powodowały, że ci ludzie uznali jednak, że trzeba z tych urlopów skorzystać. Pozostali pracownicy znaleźli pracę w innych kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, gdzie wydobycie zostało zwiększone. A więc no, próba zorganizowania strajku, załoga odpowiedziała nie. Ten strajk nie został zorganizowany. Załoga nie chciała tego strajku. To znaczy dla mnie jednoznacznie, że te 2000 ludzi, które tam pracowało, czy tam 1700 jak później, czy 1600, jak już zmniejszało się zatrudnienie, to rozumiała, ci ludzie rozumieli, że mają pewniejszą pracę w innych kopalniach. Jeżeli zdecydowali się przejść do innych kopalń, całymi brygadami byli przenoszeni, umowy zostały podpisane z nimi wszystkimi i oni nie protestowali przeciwko zamknięciu, bo nie widzieli perspektywy w tej kopalni. Ta załoga, ci, którzy tam pracowali. I teraz ja mam uwierzyć i zdecydować na to, że będziemy ponownie otwierali to kopalnię, kiedy ci ludzie, którzy tam kopali, nie wierzyli w to, bo nie protestowali przeciwko jej zamknięciu. To jest pewna logika. Górnicy są, jeżeli się podejmuje złe decyzje, są stanowczy. Ja z tym miałem bardzo dużo do czynienia. Ja dużo, że tak powiem, do późna w nocy rozmawiam. Ja nie odmawiam rozmów. Ja idąc na rozmowy ze stroną społeczną, nie wyznaczam sobie limitu czasu i mówię, że musimy tę rozmowę w godzinę, półtorej zakończyć. Tylko rozmawiamy dotąd, aż wszystkie argumenty zostaną wyciągnięte, wszystkie argumenty zostaną przedstawione i wtedy decyzje zapadają. I tutaj decyzje zapadły. No, jestem w stałym kontakcie ze środowiskiem górniczym od 2,5 roku, także w 2007 roku. Dzięki mojej współpracy z górnikami te 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej PSL zostało przetrwane przez górnictwo, chociaż zostało ono zgonione, że tak powiem, w bardzo wielki dołek finansowy, ale wtedy ustawa o funkcjonowaniu górnictwa i w kontakcie społecznym, w negocjacjach z górnikami dużo zostało zrobionych. Więc w jakiś sposób spora grupa tych ludzi ma do mnie zaufanie. Więc jeżeli tak, to ja się staram tego zaufania nie stracić. Jeżeli zaufali mi i z drugiej strony widzieli i dali mi znak, że proszę bardzo, na inicjatywę strajku nie podejmują inicjatywy, bo uważają jednak, że nie ma wielkich szans to kopalnio, no to ja ich zdanie też szanuję. I dzisiaj, jeżeli ktoś gdzieś demagogicznie mówi, że tutaj trzeba coś zrobić i coś dodatkowo robić, to ja patrzę w jedną stronę. Akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jak zostawałem ministrem, kosztowały 8 zł. Dzisiaj 10 razy więcej, a nawet czasami dużo więcej niż 10 razy. Czy możemy w związku z tym powiedzieć, że ta restrukturyzacja była nieudana? Kiedy ja z różnych ośrodków zajmujących się giełdami dostawałem gratulacje z tytułu bardzo udanej restrukturyzacji, bo 10-krotny wzrost wartości spółki na giełdzie, gdzie w pewnych momentach ta wartość przekracza 9 miliardów, nawet 10 miliardów złotych, no to dla mnie jest to jednoznaczna odpowiedź. I tutaj jakby przechodząc na węgiel energetyczny, to jest niezwykle też trudna sprawa, dlatego że fronty wydobywcze zrobiły się coraz mniejsze, a więc wydobycie, które wynosiło dla węgla energetycznego na poziomie nawet czasami do 35 milionów ton, spadło do 32, 31,5 w tych granicach z jednej strony, a z drugiej strony mamy uruchamiane nowe elektrownie węglowe. Tego chcieliśmy i Komisja Europejska nam się na to zgodziła. Stało niemożliwe, stało się możliwym. Dzięki temu uzyskaliśmy jako państwo i jako cały naród, uniknęliśmy wydatku blisko 40 miliardów złotych, jeżeli by weszła dekarbonizacja i zamykanie energetyki węglowej do 30 roku. A więc tutaj dostaliśmy duży oddech na to, żeby modernizować, żeby budować nowe, nowoczesne źródła, także węglowe, ale bardzo nowoczesne z punktu widzenia emisyjnego, ale z drugiej strony wzrasta zużycie węgla, bo stare elektrownie, najstarsze z lat 60., które są bardzo emisyjne, których nie będzie opłaciło się dostosowywać do tak zwanych BAT-ów, czyli do wysokich wymogów emisyjnych, mamy prawo eksploatować do 2021 roku. Z końcem 31 grudnia 2021 roku te elektrownie będą musiały być, część z nich będzie musiała być odstawiona, część w międzyczasie będziemy remontowali. Ale jeżeli możemy z nich korzystać jeszcze, to korzystamy. A więc stare biorą węgiel i te nowe też biorą węgiel. Kozienice elektrownia uruchomiona, nowa, prawie 2 miliony ton węgla więcej. W przyszłym roku będą w Opolu nowe bloki uruchamiane, w Jaworznie. Znów będzie się zużycie zwiększało. I teraz jest pytanie. Jeśli będziemy mieli w pewnym momencie górkę węgla na potrzebach, a później będziemy, powiedzmy, około 20-30 bloków 200 megawatowych zamykali, bo tutaj jeszcze dokładnie to nie jest policzone. Eksperci sprawdzają, które się da wyremontować, dostosować do nowych wymogów ekologicznych, które nie. No to w tym czasie my będziemy uruchamiali nowe kopalnie i potem będziemy mieli to samo, co wcześniej. Nadwyżkę węgla, tani węgiel i tak dalej. Cena węgla musi być optymalna. Cena węgla i cena energii musi wynikać z rzeczywistych kosztów, których bardzo mocno pilnujemy. I dlatego też dzisiaj zdecydowaliśmy się na to, że będzie kilkanaście milionów ton węgla z importu. Patrząc w przyszłość, kiedy będzie zużycie węgla spadało, żebyśmy nie mieli kłopotów z tym związanych. Jeżeli nowa kopalnia wybudowana nie będzie eksploatowana ponad 20 lat, a tak naprawdę do 30 lat, to ona nie jest, jest nierentowna ekonomicznie. A jeżeli jeszcze nadwyżka produkcji, wywołanie dużej produkcji spowoduje, że ten węgiel będzie bardzo tani, to też jest kłopot. Węgiel musi być optymalny. I chciałbym tutaj zaznaczyć, że mówi się w tej chwili, że węgiel strasznie zdrożał dla elektrowni i dlatego też będzie mocno drożała energia elektryczna. Otóż w 2017 roku nasze spółki energetyczne podpisały kontrakty na dostawy, trzyletnie na dostawy węgla przez Polską Grupę Górniczą po konkretnych cenach. I te ceny są przewidywalne i są dużo niższe niż ceny węgla z importu. A więc jeżeli my kilkanaście procent tego węgla z importu sprowadzamy, to dzisiaj widzimy, że ten węgiel z importu nie może być za drogo sprzedawany, bo go dużo mniej wtedy kupimy. No, faktem jest, że jednocześnie też dla zrównoważenia i doprowadzania do tego, żeby węgiel z morza był węglem też nie za drogim, też kupujemy, Polacy kupują też szczególnie węgla opołowego, sporo ilość także z Rosji. Ale ten zakup z Rosji nie jest dla nas zagrożeniem w zakresie dywersyfikacji, bo my w każdej chwili możemy zwiększyć zakup węgla z morza. Ten węgiel jest droższy, bo jego trzeba załadować na statki, przywieźć, rozładować, ale elektrociepłownie nad morzem to już jest rentowna sprawa, żeby były z tym węgiem, że tak powiem, zasilane.
To czy ta energia podrożeje, czy nie podrożeje?
Wszystko w Polsce po trochu drożeje, ale z punktu widzenia cen europejskich dużo taniej, dużo niżej niż gdzie indziej w Europie. Dlatego, że realny zarobek w Polsce w rzeczywistości w przeliczeniu na ceny europejskie systematycznie rośnie. I dlatego też wzrost w ogóle cen w Polsce jest wyprzedzany jednak przez wzrost płac. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w czasie reformy przeprowadzonej przed 23 laty, a więc w 1995 roku, jeśli chodzi o wymianę pieniądza. Dolar wtedy kosztował 2,5 zł. W ciągu 3 lat jego cena wzrosła do 3,20, 3,50. To praktycznie w złotówkach cena tego dolara do dzisiaj prawie stoi. Waha się między 3,5 pod 4, ale 4 nie przekracza. A jednocześnie z 400 zł w tym czasie minimalna płaca wzrosła do 2,300. Jeżeli popatrzymy w przeliczniku dewizowym, no to tutaj widać wyraźnie, że my już możemy wiele towarów zagranicznych kupować, bo stać na to obywatela polskiego. To z jednej strony. Z drugiej strony, jeżeli weźmiemy te stałe kontrakty związane z węglem i z pilnowaniem, że chciałbym jedno zaznaczyć, że w Polsce jest tego typu sytuacja, że kosztów wydobycia węgla spółki węglowe w Polsce nie ukryją przed spółkami energetycznymi. I tu dziennikarze wykazują pewien błąd myślenia. Bo mówią, że sztucznie węgiel zdrożał, ciągnie go się w górę po to, żeby ratować polskie kopalnie. Nie, zysk tych kopalń jest umiarkowany, a przecież z lat rządów Platformy PSL-u pozostały miliardowe zadłużenia, które jeszcze trzeba spłacać. I z tym wszystkim jakoś sobie radzimy, bo przecież wszyscy widzą, kopalnia, duża kopalnia Bogdanka jest własnością Enei. Duża grupa kopalń na Śląsku jest własnością Tauronu. Polska Grupa Górnicza to jest zarówno duża firma ciepłownicza Termika, współwłaścicielem, jest spółka handlująca węglem, Węglokoks jest właścicielem. Polska Grupa Energetyczna, PGE, jest współwłaścicielem. Mają swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Dokładnie kontrolują koszty i nie można sobie wyobrazić sobie tego, że narażałyby swoje spółki, którymi zarządzają i które są tutaj współwłaścicielem naszych kopalń, że narażają na straty z powodu, że sztucznie zawyżają ceny węgla. Nie, to jest pewien porządek myślowy. Po to związaliśmy kapitałowo energetykę z górnictwem, żeby nie było szarpania tej w sumie krótkiej kołdry we wszystkie strony.
Ja, panie ministrze, może tylko zapowiem numery telefonów, żeby nasi słuchacze już wiedzieli, że zaraz będzie okazja do rozmowy z panem ministrem. 56 657 0011, numer dla telewidzów i słuchaczy z Polski Północnej. 657 0012 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400 i zagranica 0048 56 657 0013, 657 0014. Pan minister Krzysztof Tchórzewski, minister energii, dzisiaj naszym gościem. Mam wrażenie, że wszystkich tych obszarów, o których pan minister powiedział na początku, za co odpowiada tak naprawdę, z czego korzystamy na co dzień, w tej części nie poruszymy, ale już, proszę państwa, przynajmniej o tej dywersyfikacji, o polityce bezpieczeństwa energetycznego, o węglu jako też tym naszym naturalnym surowcu, o tym udaje nam się porozmawiać, o kwestiach związanych z podwyżką energii, no i też tymi wysokimi cenami jednak paliwa, które widzimy na stacjach benzynowych. No. Czy one też wskutek choćby opłaty emisyjnej, która wejdzie od stycznia, czy one też zdrożeją? Bo też są takie głosy, chociaż rząd mówi, że absolutnie nie.
Pamiętajmy, że opłata emisyjna to jest 8 groszy ze strony producenta lub dostawcy paliwa w cenie hurtowej wynosi. I z punktu widzenia polityki naszych spółek paliwowych, których dominującym właścicielem jest Skarb Państwa, to trudno sobie wyobrazić, że oświadczenia prezesów nie będą dotrzymane. Chcę jedno podkreślić. Za rok ubiegły zysk Orlenu to jest 7 miliardów złotych. Jeżeli wskutek tej decyzji ten zysk zostanie o 600 czy 700 milionów zmniejszony, to czy się w jakikolwiek odczuje to taka spółka jak Orlen, która z drugiej strony dużo, szczególnie w różnego typu inne przetwórstwo ropy inwestuje, no bo przecież wszystkie co stworzywa sztuczne, które mamy w samochodzie, nie w samochodzie, wykładziny i tak dalej, to też są pochodne pochodne właśnie przetwórstwa ropy naftowej i innych takich wynikających z niej odpadów także, przetwórstwa odpadów z ropy naftowej, jeżeli tworzymy, mówimy o paliwie, mówimy o asfaltach i tak dalej. Ale odnosząc się do samego paliwa, to trzeba powiedzieć tak, że decyduje o cenie paliwa OPEC. Decyduje o cenie paliwa ustalenia, które tam się podejmuje, ile baryłka kosztuje. Oczywiście.
Chociaż musimy... słyszę, że 55% ceny paliwa to są w zasadzie podatki różne na rzecz państwa w benzynie. 50 chyba, jeśli dobrze pamiętam, 2% w dieslu, no i 42% w gazie.
Tak, są podatki i w Polsce wcale nie najwyższe. Wiele państw europejskich ma dużo wyższe podatki w paliwie i te ceny wyżej trzymają. To jest kwestia rzeczywiście polityki państwa, ale ja się do podatków w tym momencie nie odnoszę. One są po prostu potrzebne i one nie zakłócają funkcjonowania naszej gospodarki. One są z punktu widzenia i obywatela, i gospodarki w Polsce znośne. A podatki muszą być, żeby państwo funkcjonowało, więc tam, gdzie one nie naruszają jakby tej sposobu egzystencji obywatela i nie naruszają funkcjonowania przedsiębiorstw, no to są słusznie ustalone. Tak byśmy to mogli podsumować. I z drugiej strony ta druga część, która jest poza podatkami, to jeśli ceny na świecie są ustalane, no to... To jest wszystko ruchome. Jeżeli cena baryłki ropy spada, to i wielkość podatków dopisanych do tego paliwa idzie w dół. I to paliwo wtedy kosztuje taniej. Natomiast też wiadomo, że wtedy mniej pójdzie dla nauczycieli, dla lekarzy i tak dalej, bo jeżeli spadną podatki w dół, to spadają także dochody budżetu państwa i mniej mamy do podziału. To są obiektywne rzeczy. I teraz... Proszę księdza, proszę ojca redaktora, to wszystko musi być ważone w interesie obywatela, w interesie przedsiębiorcy, żebyśmy mieli i pracę, i godnie żyli. I państwo Prawa i Sprawiedliwości jest państwem, które stara się to wszystko ważyć bardzo dokładnie i z pełną taką odpowiedzialnością za tych, do których się zwróciło. Z jednej strony od krętaczy i złodziei ściąga pieniądze, co mamy z VAT-em, a więc jest na świadczenie dla rodzin. Z tego rządzenia jest duży pozytywny efekt. Znaleźliśmy się w 25 uznanych za najbardziej zamożne państwa świata. Przeskoczyliśmy wszystkie państwa z naszego bloku. Skąd to się wzięło i dlaczego w 2017 roku, podsumując 16 rok, umieszczono nas w tym miejscu? Ano, właśnie stało się z powodu 500+, bo w Polsce już znikła cała sfera, którą można uznać maksymalnej biedy. Pozostała pewna sfera ubóstwa, ale nie mamy już tej sfery, gdzie mówimy, że człowiek nie ma na jedzenie, nie ma z czego przeżyć do następnego tygodnia, że jest w strasznym kłopocie. Ta sfera ludzi
nam wciąż znikła. Jesteśmy na dorobku.
No i jeszcze będziemy na dorobku.
Będziemy jeszcze trochę.
Mamy dużo, dużo daleko za państwami Unii Europejskiej, ale nadganiamy.
Mamy telefon, panie ministrze. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiesław z Warszawy. Kłaniam się. Tak użyłem specjalnie tego sformułowania szczęść Boże, bo to tak z węglem się kojarzy, z górnikami.
Tak jest.
Ale chciałbym zacząć od gazu łupkowego. Szanowny panie ministrze, duże inwestycje zaczęły kilka lat temu być w tej dziedzinie prowadzone, koncesje sprzedawano, a teraz okazuje się, że Polska leży na gazie łupkowym, a my transportujemy ten gaz przez cały Atlantyk i przez cieśniny europejskie do naszego gazoportu i się bardzo z tego cieszymy. A przecież ten transport to pewnie połowa ceny tego gazu. Kiedy wreszcie zaczniemy myśleć tak po gospodarsku, a w końcu łączy nas jedno miasto, panie ministrze, Siedlce, to chciałbym się zapytać, kiedy my będziemy właśnie tak myśleć perspektywicznie, że opłaca się chyba na przykład polskim firmom powierzyć koncesję i niech szukają, niech dobrych metod szczelinowania poszukują. Teraz drugie pytanie, drugie króciutkie pytanie. Znowu pewnie wróci temat energetyki jądrowej, a przecież to jest bardzo w sumie droga energia i jednocześnie złoża uranu na świecie się kończą. A mamy przecież takie piękne tradycje chociażby profesora Kaliskiego, jeżeli chodzi o termojądrowe zastosowania fuzji atomowej. Kiedy może zaczniemy być pionierami w pewnych dziedzinach? Chiny w ciągu kilkunastu lat zrobiły szalony skok cywilizacyjny. Teraz są światowym liderem, jeżeli chodzi o technikę, o zastosowania techniki. No i jeszcze dwa słowa dosłownie o kopalni Krupińskiej. Serce mnie boli, panie ministrze, jeżeli tam zostawiono de facto miliard złotych, bo zainwestowano półtora, ale pan się cieszył, jak odsprzedano tam chyba na złom całe wyposażenie za 600 milionów, ale miliard straciliśmy, a Niemcy ciągle myślą, jak się od drugiej strony kilkanaście kilometrów przekopać do tych złóż i wykorzystać ten najcenniejszy nasz węgiel. Będę zobowiązany za konkretne odpowiedzi, panie ministrze.
Dużo pytań.
Trochę owijanie w bawełnę. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Wiesławie.
No bez owijania w bawełnę.
Tak jest.
Pierwsze, ostatnie pytanie, bo znów wrócił Krupiński. Chciałbym podkreślić, że to nie Niemcy chcą się dokopać do Krupińskiego, tylko chcą wykorzystać Krupińskiego i tam właśnie za te pieniądze, o którą są w tej chwili ludzie pociągani do odpowiedzialności, były kopane specjalne korytarze po to, żeby dostać się do złóż Krupińskich, tego na sąsiednim złożu Orzesze, które jest własnością przedsiębiorcy niemieckiego. I praktycznie rzecz biorąc, to zasadniczo o to chodzi. Wcale nie znaczy, że my musimy, kiedy Jastrzębska Spółka Węglowa z tą częścią, która dotyczy węgla koksowego, sobie poradzi, a tam węgla energetycznego już po prostu nie ma. Więc to jest odwrotna sprawa, jeśli chodzi tutaj, o tym myślimy.
Ja słyszałem, że Krupiński ma być wykorzystany teren pod 8 nowych inwestycji.
I tutaj chciałem to uzupełnić, że w tej chwili Jastrzębska Spółka Węglowa w porozumieniu z 8 przedsiębiorcami, także w tym 4 zagranicznych, opracowała plan zagospodarowania tego terenu, który może się stać tak, że będzie pewnym wzorcowym sposobem zagospodarowania terenów pogórniczych w Europie. Wszyscy się śmieją z elektrowni szczytowej, która tam jest przygotowywana. Rzeczywiście pod jednym z szybów bardzo głęboko jest bardzo duże złoże wody, która może być, kiedy jest prąd niepotrzebny, pompowana w górę, a kiedy jest prąd potrzebny, spuszczana, żeby wytwarzać prąd. No są tam różnego typu bardzo wspaniałe pomysły związane z rozwojem działalności gospodarczej, bardzo nowoczesnej. Produkcja nowego źródła energetycznego wodoru. No, praktycznie rzecz biorąc, musiałbym dłużej opowiadać o tym, ale to Jastrzębska Spółka zrobiła konferencję w Warszawie, pokazała dziennikarzom, co będzie tam robione, jak. I przedsiębiorcy, którzy podpisali wstępne umowy związane z przystąpieniem do tego przedsięwzięcia, no są pełni optymizmu. A więc to ci przedsiębiorcy, między innymi z Kanady, to nie przychodzą tutaj właśnie po to, żeby wydać pieniądze, tylko myślą o tym, żeby zarobić.
A jak z gazem łupkowym?
Gaz łupkowy to jest dla nas problem, bo tego gazu nie jest tak, że polskie firmy nie poszukują. Gaz jest i ropa, zarówno PGNiG, jak i Orlen duże nakłady ponoszą, spore także Lotos, żeby wydobywać to, na co trafią, a więc czy gaz, czy ropę w Polsce. Duże pieniądze są wydawane na te poszukiwania przez te trzy firmy i one wydobywają tam, gdzie się da wydobywać, gdzie się na nie trafi. Natomiast gaz łupkowy, no różnimy się tym od Stanów Zjednoczonych, że on się okazał na poziomie zasadniczo 3 kilometrów, a więc inna całkiem struktura do wydobycia, a w Stanach Zjednoczonych jest na głębokości kilometra. To jest zasadnicza różnica. Jego cena w związku z tym jest niekorzystna po wydobyciu w Polsce w stosunku do ceny gazu dostarczanego z zewnątrz.
Czyli to, co widzieliśmy w telewizjach różnego rodzaju, gdy był taki boom na temat gaz łupkowy, to był taki hura optymizm.
Był hura optymizm i to przedsiębiorcy z całego świata koncerny rzuciły się na ten polski gaz, zaczęły, były kręcone otwory, bardzo wiele otworów badawczych zostało zrobionych i kolejno firmy się wycofywały z punktu widzenia trudności wydobycia, bo pamiętajmy, jak się wydobywa gaz łupkowy. Jest kręcony, on jest, to jest gaz, który jak normalny gaz wydobywamy, to jest pewna forma niecki, która powstała pod ziemią, ona jest wypełniona sprężonym tym gazem i go się wydobywa aż do wydobycia całego złoża. Wyciąga się gaz. Natomiast gaz łupkowy, on jest w szczelinach skał. I teraz dowiercenie się do tego miejsca, gdzie on w szczelinach skał, to jest w Polsce 3 km. I następnie rozpoczyna się wiercenie poziome, zakłada się ładunki wybuchowe, prowadza się tam powiedzmy zdalnie ładunki wybuchowe i poprzez wybuch rozdrabnia się te skały i dopiero potem wyciąga ten gaz. I systematycznie te odwierty trzeba przenosić w inne miejsca, bo we wszystkich kierunkach, jak już się z tego jednego źródła wywierci, no to się ściągnie ten gaz i ten trzeba odwiert w innym miejscu robić. No i wszyscy ci przedsiębiorcy, z polskimi włącznie, którzy badali, no uznali jednak, że w tym etapie, na tym etapie należy tego zaniechać. Te złoża, te miejsca, gdzie on jest, gdzie do niego się dowiercono, są zabezpieczone. Są własnością tych, którzy do tego dotarli. Natomiast nie opłaci się dzisiaj wydobycie tego gazu.
Kwestia technologii.
Wydobywamy przy okazji, trafiliśmy na swoje spore złoża gazu tego naturalnego w tej chwili, który jest właśnie w tych nieckach. I ten gaz jest w Polsce wydobywany, no mówię, około 4 miliardów metrów sześciennych gazu wydobywamy. To jest spora ilość tego gazu. No, Polska jest sporym też krajem, więc on na Polski nie wystarcza, ale jest to 1/4 gazu, który jest potrzebny naszym przedsiębiorcom i obywatelom.
Na dziś. A atom, panie ministrze?
Atom to jest kwestia takiego naszego wyboru. Otóż chciałbym podkreślić, że idziemy w kierunku podniesienia standardu życia, a więc w kierunku walki też z emisją. Zmniejszamy znacząco emisję w naszych elektrowniach węglowych i efektywność rośnie, bo w starych elektrowniach węglowych mamy efektywność na poziomie 33%, w nowych mamy 46%. A więc z tej samej ilości węgla dużo więcej wytwarza się energii, a więc emisyjność już z tego samego powodu spada, a jednocześnie środki redukujące emisje są też zakładane, które powodują, że to zagrożenie emisyjne bardzo poważnie maleje. To jest jedna rzecz. Ale jednocześnie te emisje mamy znacznie przekraczającą oczekiwania Komisji Europejskiej, no i oczekiwania znacznej części społeczeństwa pod względem zagrożenia różnego typu chorobami z tego powodu. To jest prawda. I w związku z tym musimy dążyć do tego, i to się udało z naszymi partnerami w Komisji Europejskiej wynegocjować, że Polska może być liczona ze średniej emisji. Więc żeby zmniejszyć, jakby zamortyzować tę emisję węglową, którą chcemy jednak, mając jak swoje źródło energii węgiel, to powinniśmy znaleźć, no, zastosować źródła bezemisyjne. Odnawialne źródła energii są pogodozależnymi. I nawet na Bałtyku to ze 100 godzin pracy te elektrownie, które są na Bałtyku, polskich jeszcze nie ma, dają tylko przez 45 godzin energię. Czyli są wybudowane i równolegle muszą być wybudowane konwencjonalne, które dadzą energię wtedy, kiedy te odnawialne nie dają. Czyli to jest źródło energii, rzeczywiście wtedy ta energia jest czysta, czystsza, bo energia ta węglowa, rezerwowa wchodzi wtedy, kiedy wiatr nie wieje na przykład, kiedy słońce nie świeci, ale jednocześnie jest droga, bo musimy mieć dwa źródła energii. I to, i to. Więc patrząc z punktu widzenia właśnie ceny, to energetyka jądrowa jest tańsza, bo jej nie trzeba rezerwować. Ona nie czeka, ona ma jest zeroemisyjna. I mamy parę różnych aspektów z tym związanych. Otóż po pierwsze, wyobraźmy sobie elektrownię Kozienice czy przyszłą elektrownię Ostrołękę. Ile węgla potrzeba użyć do tego, żeby przez dobę była energia elektryczna państwu, wszystkim naszym widzom dostarczana? Słuchajcie, na dobę 11 tysięcy ton, prawie 200 wagonów węgla na dobę podajemy. Do elektrowni jądrowej potrzeba nam uranu 4 ciężarówki na rok. I możemy zapas w magazynie elektrowni przechowywać 5-letni. Raz na 20 lat wywozimy silo z odpadami. Mówią niektórzy, że odpady są zagrożeniem. My mamy na terenie naszego okręgu, tu słuchacz mówił o tym, o Siedlcach wspomniał, na terenie okręgu wyborczego siedleckiego, który jest moim okręgiem wyborczym, mieszkam w Siedlcach od bardzo, bardzo wielu lat, a w okolicach Siedlec od urodzenia, więc pozdrawiam w ogóle wszystkich Siedlczan i cały nasz okręg wyborczy. Natomiast chciałbym podkreślić, że w Różanie jest składowisko odpadów promieniotwórczych. W 1961 roku uruchomione przez Rosjan. Tam były budowane ich bunkry. No i natrafili głęboko w ziemię, kopiąc na jaskinie, i tam te Rosjanie przez wiele lat z kilku elektrowni składowali tam odpady promieniotwórcze. Ponieważ te odpady promieniotwórcze do zabezpieczenia zostały za wysoko złożone, więc w 1992 roku ugoda z rządem polskim była taka, że oni zostały, znaczna część ich została zabrana, ale te bezpiecznie na dole złożone zostały zachowane. Mówię o tym, bo to była tajemnica, ale ponieważ na terenie mego okręgu wyborczego ta sprawa już od wielu lat nie jest tajemnicą i, że tak powiem, samorząd Różana martwi się o to, co będzie, jak nie będzie tych odpadów, bo od 1961 roku nikt z powodu promieniotwórczych spraw nie zachorował tam. I wszyscy ludzie chcą mieć właśnie dobrą służbę zdrowia, którą im w tej chwili gmina zapewnia, bo jeżeli dochody gminy są na poziomie kilku milionów złotych, a ponad 10 milionów złotych utrzymują z tytułu składowiska odpadów, a jak ono teraz będzie zamknięte i tylko będzie leżakowane, to będzie 2-3 miliony złotych dla nich, to oni by chcieli, żeby jeszcze te odpady zostały składowane. Jeszcze dzisiaj tam są składowane odpady promieniotwórcze z naszej służby zdrowia. I szanowni państwo, otóż ze służby zdrowia odpady z 5 lat to tyle, co z jednej elektrowni jądrowej. Czy my w związku z tym zrezygnujemy z tomografu komputerowego, zrezygnujemy z USG, zrezygnujemy z prześwietleń, bo one generują nam odpady promieniotwórcze? No nie zrezygnujemy. Energetyka jądrowa też jest nam po prostu potrzebna właśnie z tych względów, o których mówiłem. Pewności dostaw, bezpieczeństwa energetycznego i spełnienia warunku redukcji emisji. I są miejsca takie, gdzie ona powinna być zastosowana ze względu na lokalne uwarunkowania, bo nie opłaci się węgla ze Śląska wozić nad morze, więc raczej byśmy wybierali miejsca takie. I energia jest tania kiedy pobudujemy tak te elektrownie, że nie spełnimy woli instytucji finansowych, które dzisiaj chcą, żeby po zakończeniu budowy ta elektrownia została spłacona przez 20 lat. Jednocześnie pierwszy remont w starego typu elektrowniach jest po 60 latach, w nowego typu po 80 latach. Więc amortyzację można rozłożyć co najmniej na 50 lat i powinno się spłacać 50 lat. I wtedy ta energia jest najtańsza. Bardzo tanią energię mają Francuzi, bo już dawno spłacili koszty budowy swoich elektrowni. Więc popatrzmy, czy myśmy słyszeli, że we Francji, gdzie jest kilkadziesiąt elektrowni, że w Niemczech, gdzie jest kilkadziesiąt elektrowni, ktoś zachorował na chorobę promieniotwórczą?
Czy ta
ja nie słyszałem.
Odbierzemy jeszcze telefon, tylko czy ta decyzja o elektrowni atomowej jest już podjęta i kiedy będzie elektrownia taka w Polsce?
Mamy przygotowany program. To jest też tego typu debata wśród posłów, tego typu debata w rządzie nad wyborem rozstrzygnięcia tej sprawy. Jest to także debata, czy my idziemy w nowoczesność w różnych dziedzinach. Zobaczmy, że służba zdrowia już nie może się obyć i wiele innych dziedzin gospodarki bez źródeł jądrowych. Energetyka też będzie szła w tym kierunku. Może będą mniejsze generatory, co jest praca nad dużo bezpieczniejszymi, ale tego nie unikniemy. Jeżeli nie zaczniemy budować elektrowni jądrowej, to cały nasz w tej chwili trud, który był wniesiony po Żarnowcu, czyli Instytut Jądrowy, nasz próbny reaktor jądrowy, to pójdzie wszystko na marne. Nie powinniśmy tego stracić.
Czyli jak rozumiem, pan minister będzie gorącym orędownikiem elektrowni jądrowej?
Ja jestem, a decyzja
A decyzji
jest polityczna. Tej decyzji, która zapadnie, się podporządkuje. Natomiast namawiam do tego swoich kolegów, zarówno z klubu parlamentarnego, jak i fachowców.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam pana ministra, ojca prowadzącego. Mam jedno pytanie do pana ministra. Jeżeli chodzi o spółki energetyczne, pan minister się pochwalił tutaj, że cena spółki Jastrzębskiej z 8 zł wzrosła do tam 100 czy do iluś. Natomiast mam pytanie, jak ze spółkami energetycznymi, które z tego, co słyszę, mają bardzo dobre wyniki, a mają najniższą cenę giełdową w tej chwili, i jak to się dzieje, że Skarb Państwa nie chciałby kupić tanio tych spółek na giełdzie, a sprzedawał je chyba dosyć dużo, dużo drożej. I mam pytanie, po ile Skarb Państwa sprzedawał spółki energetyczne inwestorom, a jak to się ma do dzisiejszej ceny? I czy Skarb Państwa będzie robił coś w tym rodzaju, żeby tych cennych spółek nie oddawać w obce ręce? To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Janie.
To tak, Jastrzębska Spółka Węglowa wróciła do swojej realnej ceny. Ona nie zdrożała, tylko ona odtworzyła swoją wartość, która była bardzo zaniżona, i mimo że jest w restrukturyzacji, mimo że ma jeszcze sporo długów do spłacenia, to inwestorzy uznali po prostu, że warto za te akcje płacić ceny realne. Jeżeli patrzymy na spółki energetyczne dzisiaj, to chcę podkreślić, że została zmieniona polityka dywidendowa w spółkach i ona odstraszyła, że tak powiem, manipulacyjnych inwestorów lub inwestorów nastawionych na szybki zysk, bo kiedy jest wypłata dywidendy w połowie roku, to wtedy te akcje bardzo drożały, bo dywidendy były duże płacone i z tego tytułu spółki energetyczne miały bardzo małe możliwości inwestycyjne. Przepraszam, troszeczkę długo już rozmawiamy.
Mamy 3 minuty
tak,
jeszcze.
Chciałbym podkreślić, że te możliwości inwestycyjne zostały odbudowane w ten sposób, że od 3 lat płacimy małe dywidendy. A więc znaczna część pieniędzy pozostaje w spółkach i one, te spółki energetyczne, dużo inwestują. A więc wzrasta wartość tych spółek. I teraz ci, którzy są nastawieni na doraźną korzyść, sprzedają akcje, co powoduje obniżanie ich wartości, ale fundusze emerytalne, które potrzebują na dłuższy termin, kupują te akcje. Więc spółki energetyczne kosztują w zakresie swojej rzeczywistej wartości i kosztują sporo drożej niż były prywatyzowane. To tak należy to skrótowo określić. Natomiast Skarb Państwa w spółkach energetycznych niektórych, w PGE, w Enerze, w Enei, jest przeważającym ponad 50% właścicielem, a więc tutaj mamy kontrolę nad tymi spółkami, ale także mamy kontrolę nad Tauronem, nawet nad Orlenem, gdzie Skarb Państwa ma 27%, dlatego że pozostali udziałowcy są bardzo rozproszeni. A więc tutaj kontrolujemy i no, z punktu widzenia jakby działalności spółek energetycznych, to inwestujemy tam, na przykład odkup dóbr EDF-u, powstało PGE Energia, całe ciepłownictwo Krakowa, Wrocławia, Zielonej Góry, Trójmiasta, którym zarządzali i mieli wpływ na ceny ciepła w samorządach Francuzi. Kiedy się zdecydowali na zakup i kiedy było widać, że może być to kupione przez fundusz o nieznanych właścicielach, fundusz kapitałowy, no to zdecydowaliśmy wtedy i z PGE decyzję właścicielską, bo Skarb Państwa jest dominującym właścicielem, została podjęta decyzja zakupu tych dóbr EDF-u w Polsce, dbając o polskich obywateli, żeby jakiś fundusz, który kupi ciepłownictwo, to jest monopol w danym mieście, żeby ten monopol nie powodował wzrostu cen. Wiemy, że po prywatyzacji ciepłownictwa Warszawy. W ciągu 3 lat ceny wzrosły prawie o 40% ciepła w Warszawie, więc te rzeczy to pamiętamy i zwracamy na to uwagę, żeby tam inwestować, gdzie potrzeba. Nam potrzebne są inwestycje w nowe elektrownie. I właśnie te nowe elektrownie są budowane i będą budowane, dlatego że Polska tak się rozwija, że w latach za rok 2007 i 17 i 18, znaczy 16 i 17, ilość zużywanych przez państwa i przez przemysł energii wzrosła o 5%. No, jeden z największych wzrostów w Europie zużycia energii elektrycznej, właśnie związany z tym, że ludzie mają więcej wyposażenia, bardzo szybko zaczęło wzrastać wyposażenie energetyczne, elektryczne w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwa, też dużo nowych przedsiębiorstw powstaje, które potrzebują poboru prądu. Czyli w ciągu 2 lat zużycie energii elektrycznej wzrosło tyle, co jedna elektrownia.
Chociaż wszystko, co kupujemy, mówione jest, że jest energooszczędne.
No tak, ale jak nie mieliśmy tego w swoim mieszkaniu, to mimo że energooszczędne, to pobiera prąd. Jeżeli ktoś zużywał energię i kupi nowy sprzęt bardziej energooszczędny, to u niego może zmniejszyć się zużycie energii. Ale my w gospodarstwach domowych zużywamy obecnie na poziomie około 60% zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych starej Unii Europejskiej. Czyli u nas to zużycie będzie rosło, no bo chyba ich mamy taką ambicję, że chcemy ich dopędzić. Ja widzę, że jesteśmy w stanie ich dopędzić. Jak już mam siwy włos, to może nie za czasów mojego uczestnictwa w rządach, ale ja jeszcze może będę się przyglądał, jak Polacy zaczną się równać z poziomem życia innych państw.
Tego sobie życzymy. Proszę Państwa, będzie okazja.
Do tego dojdziemy, księże, ojcze redaktorze.
To jest zadanie rządu, no ale też nas wszystkich jako społeczeństwa.
Tak. Musimy mieć ambicje.
Bardzo dziękuję. Pan minister energii, pan minister Krzysztof Tchórzewski był naszym gościem. Będzie także o 21.30 w Radiu Maryja. Podsumujemy tę część w ramach takiego bezpieczeństwa energetycznego Polski, czy jesteśmy bezpieczni, ale też wiele ciekawych tematów, jak choćby wspomniane o odnawialnych źródłach energii, czy to o energii wiatrowej, słonecznej, o geotermii, ale także o elektromobilności choćby. Możemy porozmawiać o tym, czy opłacalna jest fuzja Lotosu i Orlenu. I pytania także od Państwa. Zapraszam na 21.30. A za tę część dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dziękuję bardzo. Za szczęść Boże, ale na koniec też optymistycznie, bo nie tylko powinniśmy mieć ambicje, ale i mamy te ambicje, dlatego że ja zauważam w bardzo wielu kontaktach, że Polacy mają coraz mniej kompleksów w stosunku do państw zachodnich. I to świadczy o tym, że wierzą w siebie.
To jest słuszny kierunek. Bardzo dziękuję.